Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
A ja witam Państwa w kolejnym odcinku naszego programu Jeleniogórzanie, który to program w swojej kolejności zbliża się do setki. A gościem dzisiaj naszym jest pan Marek Dębski, wolontariusz w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i mieszkaniec Jeleniej Góry aż od 77 lat. Witam panie Marku.
Kłaniam się, dzień dobry państwu.
Jak się żyje facetowi o dwóch siekierkach w Jeleniej Górze?
Żyje się bardzo dobrze. Nie mam zamiaru z tego miasta się wyprowadzać, chociaż trochę miast na świecie odwiedziłem, ale tu jest moje miejsce i stąd nie będę się na pewno ruszał.
Przynajmniej dopóki nas nie wezwą.
No jak nas wezwą, to będziemy musieli to zrobić.
Tak, proszę państwa, zaczynamy jednak jak zwykle w wspomnieniach z tych pierwszych lat, od czasów, kiedy to rodzice nasi się poznali. Korzenie pańskie są w Warszawie. Tam mieszkali rodzice. Proszę powiedzieć o rodzicach krótko.
Jeśli chodzi najpierw po mieczu, czyli ojciec urodził się w Warszawie, mieszka w Warszawie i później w czasie wojny został wywieziony na roboty do Niemiec. Mama moja, która mieszkała w Warszawie przed wywózką na roboty do Niemiec, mieszkała tylko 3 lata u swojej ciotki, która prowadziła zakład kosmetyczny, no i tam mama była jakąś manikurzystką czy pedikurzystką, szczegółów nie znam, ale w każdym razie stamtąd została zabrana na roboty i w czasie, kiedy byli tam na robotach i ojciec i matka, poznali się tam. Wiem, że to wszystko odbywało się w górach Harcu.
No i tam właściwie drgnęły serca, ale skąd się wzięli rodzice w Jeleniej Górze?
Więc po zakończeniu wojny i ojciec i matka chcieli wrócić z powrotem do kraju. Ojciec miał swoją matkę i 2 siostry, które pracowały w fabryce obecnej, w fabryce maszyn w Kowarach. I w związku z tym przyjechał do Jeleniej Góry i reszta rodziny do niego dołączyła. Ale ojciec jak już przyjechał, to już miał swoją narzeczoną, czyli moją byłą, znaczy moją przyszłą matkę. Ślub odbył się w Jeleniej Górze i to były 2 śluby. Tradycyjny ślub w kościele oraz 2. ślub, który odbywał się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Była to instytucja mało popularna. Niemniej jednak odbyła się. Jako ciekawostkę mogę tylko państwu powiedzieć, że w tamtym czasie mama akurat w dniu ślubu dostała gdzieś okazyjnie karpia i z tym karpiem pod pachą powędrowała razem z ojcem do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie złożyli przysięgi.
W towarzystwie zresztą karpia.
W towarzystwie karpia, tak. Tak.
Proszę pana, no i potem urodził się Marek Dębski.
22 marca 1947 roku. Dokładnie nie pamiętam, co mi było, ale podobno urodziłem się w szpitalu na ulicy Żeromskiego 2.
Jak większość naszych rówieśników zresztą. Potem przyszła na świat pańska siostra Zofia.
Po 4 latach.
Tak. Warszawianka zresztą dzisiaj z powrotem wróciła na miejsce życia swoich rodziców. Rodzice oczywiście już nie żyją, proszę państwa, ale miałem przyjemność poznać pana Tadeusza Dębskiego. To przezacny człowiek, który zresztą stał się w pewnym sensie pod koniec życia niepełnosprawnym, albowiem był poddany operacji laryngektomii, czyli miał wycięte struny głosowe i posługiwał się za pomocą specjalnego takiego megafonu, dzięki któremu mógł się komunikować. Pamięta pan tamte czasy i z powodzeniem dzisiaj może Marek dzięki temu ma tę wrażliwość na osoby niepełnosprawne. Ale pozostańmy przy młodości. Do przedszkola pan chodził tutaj, czy nie?
Ależ tak, chodziłem do przedszkola numer 2, pamiętam, to było chyba na ulicy Mickiewicza. I pamiętam swoją pierwszą panią od przedszkola, przedszkolankę, panią Miecię. Nazwiska nie pomnę, bo to dość odległe czasy, ale pani Miecia była wzorem i pani Miecia była no prawie że Bogiem.
No i wtedy musiał pan, podobnie jak my wszyscy, leżakować i pić obrzydliwy tran.
Tak jest, tak, tak było, ale pamiętam również moment, kiedy wydarzenie w skali światowej, to znaczy kiedy umarł pan towarzysz Stalin i jak przyszliśmy do przedszkola, to wszystkie panie nauczycielki płakały i w tym dniu mieliśmy odwołane zajęcia, nawet rytmiki nie mieliśmy.
O, to smutne. Proszę pana, to wobec pierwszego przejdźmy do szkoły. Gdzie pan rozpoczął edukację?
Edukację rozpocząłem w szkole podstawowej numer 1 w Jeleniej Górze i tam do tej szkoły uczęszczałem od pierwszej do czwartej klasy. Piąta klasa to już była szkoła podstawowa numer 10, piąta i szósta. Natomiast do klasy ostatniej, czyli do siódmej, chodziłem już do szkoły podstawowej numer 13, która była zbudowana, takie wtedy było modne hasło i akcja na całą Polskę, 1000 szkół na 1000-lecie. I to była jedna z tych właśnie szkół. Myśmy w tej szkole uczyli się, która była jeszcze nie do końca wyposażona. Nie wszystkie gabinety jeszcze były czynne. Pamiętam, że gabinet fizyki i chemii były praktycznie no, same gołe ściany, ale udało się jakoś tą szkołę skończyć. Ze skutkiem no, pozytywnym, bo później poszedłem dalej się uczyć.
Z reguły nasi goście w programie Jelenie Górzanie dość ciepło mówią o nauczycielach, którzy być może mieli wpływ na ich przyszłe losy, a może i kształtowali ich charaktery. Czy ma pan w pamięci takie postaci?
Owszem, ale to ze szkoły średniej. Szczególnie ciepło wspominam pana od geografii gospodarczej świata, Czesław Węgrzyn, tak, redaktor. Zresztą przemiły człowiek, potrafiący naprawdę zainteresować tematem i ja bardzo miło jego jako człowieka wspominam i zajęcia z nim, które były naprawdę interesujące i naprawdę pouczające.
Potem przyszedł czas na technikum.
Tak. No to już właśnie mówię o technikum. To był pan z technikum i też miło i ciepło wspominam naszą wieloletnią wychowawczynię, panią Teresę Leparską, która uczyła nas fizyki, a oprócz tego była wychowawcą. No i miała nie lada zadanie, bo tych 30 paru urwisów jakoś tam okiełznąć i opanować było ciężko, ale jakoś dawała radę.
Technik. Mechanik.
Mechanik o specjalności budowa maszyn to jest mój tytuł zawodowy, jaki zdobyłem w szkole średniej.
I z takim tytułem poszedł pan do pierwszej pracy.
Poszedłem do pierwszej pracy. Moja pierwsza praca to była fabryka, to była Karelma w Piechowicach, dawne zakłady M13, gdzie byłem na stażu. To był półtora roku.
To był, zdaje się, nawet...
M13 się nazywały.
Tak, to był nawet, zdaje się, wtedy zakład o charakterze wojskowym, o zastrzeżonej części produkcyjnej.
Tak, Wydział TP3, teraz o tym mogę mówić, bo to już jest sprawa bardzo dawna, to był wydział, na którym produkowano, to myśmy na to mówili sztuczne miasta. Chodziło o to, że były tam produkowane sztuczne ulice, to znaczy oświetlenia, lampy były, agregaty prądotwórcze i pilot, który z góry leciał, to widział nagle z góry, że tu jakieś ulice są, tam jakieś place są, a to było wszystko mistyfikacja, bo to były rzeczy zrobione po to, żeby ktoś tam z tych pilotów bomby czy te rakiety zrzucał w to miejsce, a to było po prostu zwykłe pole w odległości bardzo, bardzo dużej od właściwego miasta.
No tak, tak. To był czas zimnej wojny i tak. mam nadzieję i myślę, że jakoś doczekamy w pokoju jeszcze tych naszych ostatnich dni. No, jak przypominam, nasz rozmówca to już 77-latek.
Ja mówię na to inaczej, że mnie brakuje tylko 23 lata do setki.
No właśnie, życzymy sobie, abyśmy doczekali w radości tych późnych starości, a przede wszystkim tej późnej starości, a przede wszystkim oczywiście w pokoju. Panie Marku, no to przelećmy że przez te pierwsze lata pańskiej pracy, bo zdaje się, że Karelma nie była ostatnim zakładem pracy.
Nie, z Karelmy przeniosłem się do fabryki maszyn w Kowarach, gdzie pracowałem jako technolog przez chwileczkę, a później pracowałem bezpośrednio na produkcji, to znaczy byłem mistrzem na obróbce ciężkiej, a później nadmistrzem i tam pracowałem w sumie przez 11 lat.
Nie dość ci było wykształcenia średniego technicznego i Marek Dębski postanowił zostać inżynierem.
Postanowił i najpierw udał się na egzaminy wstępne do Zielonej Góry. W tamtych czasach uczelnia nazywała się Wyższa Szkoła Inżynierska imieniem Jurija Gagarina i tam też zdawałem egzamin na uczelnię. Po zdaniu egzaminu rozpocząłem naukę tamże, na kierunku mechanika.
Zakończone zresztą tytułem inżynierskim.
Tak, tylko tytuł inżynierski, bo wtedy taki program nauczania był. Rok po skończeniu przeze mnie nauki był już nowy cykl. Można było uzyskać jeszcze tytuł naukowy pod tytułem magister, no ale niestety nie zdążyłem się załapać. Byłem za szybki, jeśli chodzi o tą naukę.
Uczelnia wkrótce szczęśliwie zmieniła nazwę z Instytutu Naukowego imieniem Jurija Gagarina i dzisiaj jest to Uniwersytet Lubuski.
Tak, po skończeniu przeze mnie studiów, 5 lat czy 6 lat później, Wyższa Szkoła Inżynierska i Wyższa Szkoła Pedagogiczna połączyły się razem i stworzony został Uniwersytet Lubuski, który w tej chwili funkcjonuje pod tą nazwą.
No i właściwie inżynier Dębski rozpoczął swoją karierę inżynierską w też różnych zakładach produkcyjnych. No ale też miał pan ze sobą wątek pedagogiczny jako wykładowca kierunku inżynierskiego, czyli mechanika w zasadniczej szkole zawodowej.
Tak, w czasie, kiedy byłem studentem tej Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Pracowałem również przez rok czasu w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej, gdzie uczyłem młodzież chłopaków, bo to byli sami chłopcy, wszystkich przedmiotów technicznych, więc był to rysunek techniczny, technologia, materiałoznawstwo, z wyjątkiem matematyki i polskiego. Nawet WF mieli ze mną ci chłopcy. Było ich 21.
Spotyka jeszcze pan swoich wychowanków i czy się panu kłaniają miło, czy też może mniej miło?
Spotykam bardzo rzadko, ale bardzo miło. Oni mnie wspominają i ja ich też. A chciałem państwu powiedzieć, że to była szkoła, która uczyła dzieci, które wymagały specjalnej opieki. Według mnie te dzieci potrzebowały więcej opieki indywidualnej i wcale nie musiałyby do tej szkoły specjalnej chodzić. Jeśli chodzi o sprawy na przykład fizyczne WF-u, był taki konkurs, taki program, gdzie wykonywało się pewne ćwiczenia. I była tabela, która mówiła, że na przykład za przebiegnięcie iluś metrów, ileś punktów, za pchnięcie kulą, ileś punktów. I za rzut piłką lekarską za głowy ileś punktów. I proszę sobie wyobrazić, że był jeden taki uczeń, który rzucił piłką lekarską na odległość 16 metrów, a tabele przewidywały, że 14,5 to jest rzut maksymalny i za to można było dostać punktów 100. Także tacy uczniowie się też zdarzali.
Nie dość było inżynierowi Dębskiemu pracy w szkole i pracy w produkcyjnych zakładach. Wziął się za prywatę.
wziął się za prywatę i zaczął naprawiać samochody. Firma, którą prowadziłem, nazywała się Autonaprawa, naprawy powypadkowe. Czyli jak komuś się zdarzył dzwoneczek, to przyjeżdżał z tym autem i przeważnie z protokołem PZU, w którym było wyszczególnione, co trzeba naprawić. I Marek Dębski ze swoją załogą, bo zatrudniałem ludzi, miałem blacharzy zatrudnionych u siebie, miałem lakierników, miałem mechaników i jak zrobiliśmy całą tą dobrą robotę, przeważnie był klient zadowolony, uśmiechnięty, opuszczał zakład pracy.
Ja pamiętam, panie Marku, pana z tamtych czasów, jak jeździł pan samochodem marki Mercedes chyba z 1943 roku. Był to kabriolet.
Tak.
Nawet śmialiśmy się, że to samochód, którym Göring jeździł.
Tak mogło też być, proszę państwa, bo auto było z 1943 roku. Pojemność 1600 centymetrów, wolnoobortowy silnik, wspaniale zawieszony, bardzo mięciuteńki, a największa radocha była z tego, że można było ten dach, który był wykonany z materiału, zrolować i z tyłu położyć. Także jak tylko była ładna pogoda, to razem ze znajomymi albo z rodziną jeździliśmy i można było liczka, do słonka wystawiać. Radocha była duża, auto było bardzo fajne, no ale niestety popsuł się silnik i po pierwszej naprawie i po drugiej naprawie wreszcie zdecydowałem się na to, że nie jestem w stanie sam tego zrobić. Musiałem go sprzedać, czego do tej pory żałuję.
No, i słusznie, bo pewno za to auto dzisiaj mógłby pan dostać nowego Mercedesa.
No, mógłbym dostać, ale mówię, jak to mówią bracia Czesi, to se ne wrati.
Tak jest. Panie Marku, potem przyszedł czas na pańską działalność w ruchu młodzieżowym, jak pamiętam. Był to Związek Młodzieży Socjalistycznej, o czym dzisiaj możemmy mówić, bo jeszcze przed 10 laty byłoby to demodé.
Tak, tak się złożyło, że to już można powiedzieć, że z mlekiem matki wyssałem to, że jestem człowiekiem lewicy i serce mam po lewej stronie, bo muszę do historii na chwileczkę sięgnąć. Ojciec mój był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej i po 15 grudnia w 1948 roku, kiedy był zjazd zjednoczeniowy, kiedy Polska Partia Robotnicza połączyła się z Polską Partią Socjalistyczną, powstała Polska Zjednoczona Robotnicza i ojciec mój z urzędu do PZPR-u wstąpił.
Ale w ZMS-ie wówczas, Związku Młodzieży Socjalistycznej, zajmowano się przede wszystkim integracją tego środowiska, aktywizacją tej młodzieży. Chodziliśmy wówczas na wycieczki, na rajdy, oglądaliśmy filmy, wyjeżdżaliśmy na obozy. Niech pan przypomni pewne elementy z tamtego radosnego przecież czasu.
No w sumie też działałem nie tylko tych prostych, podstawowych zajęciach, ale byłem też, z racji tej, że byłem szefem ZMS-u w technikum mechanicznym, a później w zakładzie pracy, to brałem udział. Zarząd powiatowy ZMS, nas tam było 43 członków i to byli zarząd składał się z przedstawicieli, z przewodniczących wszystkich organizacji, jakie były. Więc były to organizacje młodzieżowe działające i na PKP, i w PKS-ie, i MZK, i wśród pielęgniarek i położnych. I również byli tam przedstawiciele młodzieży szkolnej, takiej, jakim byłem wtedy ja.
Pamiętam, że był pan autorem takiego przemówienia dotyczącego turnieju Młodych Mistrzów Techniki, którego wstęp pan pewno do dzisiaj pamięta. Może pan przytoczyć?
Nie wiem, czy dokładnie przytoczę, ale brzmiało to mniej więcej tak. Żyjemy w dobie szybkiego rozwoju techniki i...
Tak, tak się zaczynało to wtedy każde takie przemówienie i Marek...
A później to się wypełniało dopiero jakąś tam treścią. Tak. Ale to było, że żyjemy właśnie w dobie szybkiego rozwoju.
Bo żyjemy do dzisiaj zresztą też. Panie Marku, przyszedł czas na emeryturę. Na tę emeryturę przeszedł pan jako właściciel prywatnego warsztatu pracy. Co pan robił z nadmiarem wolnego czasu?
No więc chciałbym może jeszcze uściślić, co tak ładnie brzmi, że przeszedłem na emeryturę, ale jak się mnie ludzie pytają, jak tam jest u ciebie, ja mówię, że mam tak zwaną emeryturę, jako że uważam, że za 50 prawie lat pracy zawodowej i płacenia składek, wysokość emerytury, którą w tej chwili dostaję, jest no niewspółmiernie mała. Wiadomo, że każdy chciałby więcej jeszcze, no ale trudno, mając to, co się ma, ale będąc już tak zwanym stypendystą ZUS-u, można coś sobie planować, bo jeżeli mam stały dochód i co miesiąc, to wiem, że wokół tego mogę zaplanować sobie coś i zrobić. Jeżeli jest możliwość, to staram się również parę 5 złotych zarobić, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem, bo posiadam również uprawnienia z zakresu BHP. Przez jakiś czas szkoliłem ludzi w różnych instytucjach, ale to było takie zajęcie tylko dorywcze. Jako emeryt w tej chwili działam w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych od wielu, wielu, wielu lat, z czego jestem bardzo zadowolony.
Proszę pana, to przejdźmy jeszcze przez chwileczkę do spraw rodzinnych. Przypomniałem sobie wielkie wydarzenie, które polegało na tym, że pan Marek Dębski właśnie w tamtym okresie pracy i służby i zabawy w Związku Młodzieży Socjalistycznej brał ślub z panią Basią z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlowego.
Pani Barbara Kubicka, moja późniejsza żona, rzeczywiście została zapoznana zapoznaliśmy się poprzez to, że wspólna jakaś impreza była jedna, druga i trzecia. I no tak to się zaczęło. Poszliśmy razem na pochód pierwszomajowy, a później razem żwawo powędrowaliśmy do ołtarza, gdzie złożyliśmy sobie śluby.
I ja tam byłem, proszę państwa, miód i wino piłem i było fajnie. Dzisiaj Dominik Dębski, syn naszego bohatera, ma już 53 lata i jest koncertmistrzem w Filharmonii Poznańskiej, a wiolonistą szczególnie. Jest pan dumny z syna i z wnuka?
Tak, bardzo. Wnuk jeszcze nie ma żadnych osiągnięć, bo to jest młody człowiek, który ma lat 14, ale mogę tylko się pochwalić, że wnuczek już zdążył mojego syna przerosnąć, a syn ma 1,80 m wzrostu. Kiedy Adaś zatrzyma się z tym rozwojem w górę, nie wiem, ale w każdym razie podoba mi się.
I pan ma jeszcze córeczkę w wieku lat?
Córeczkę mam w wieku lat 33. Ania, która jest od lat 5 już mężatką, opuściła rodzinne gniazdo, mieszka w tej chwili w Poznaniu.
Również.
Również w Poznaniu, tak.
Panie Marku, wypełnił sobie pan czas emerytalny, a może nie tylko, chodzeniem po lesie z flintą.
Tak.
Ile pan namordował tych zwierząt?
Oj, myśliwy nie morduje zwierząt. Myśliwy zwierzęta pozyskuje, proszę pana. I sprawa jest najważniejsza, o czym musicie państwo wiedzieć, że myśliwy nie może strzelać do celu nierozpoznanego. Raz. Dwa. Jeżeli nie ma pewności, że strzał będzie skuteczny. Chodzi o to, żeby zwierza nie męczyć, żeby nie odstrzelić mu nogi albo kawałka ogona, tylko żeby strzelić skutecznie, czyli są miejsca wyznaczone, do których myśliwy ma mierzyć. Przy obecnej technice i przy możliwościach, mówię tutaj o lunetach, to nawet z odległości 200 czy 300 metrów można taki strzał oddać, ale mówię, to musi być przede wszystkim pewność, że strzał będzie bez szkody dla zwierzęcia, żeby go nie stresować i nie męczyć niepotrzebnie.
Potem załamał się pański wzrok.
Tak.
Zaczął pan chorować na oczy i pewno zamienił pan na wypełnienie paśników i ochronę zwierząt, co mi się bardziej podoba.
Takie są zajęcia myśliwych. Powiem państwu tylko tyle, że z mojego czasu, bo byłem podłowczym w kole, z mojego czasu, który poświęcałem na myślistwo, to 10, no może 8% to był czas, jaki spędzałem w lesie na polowaniu prawdziwym takim. Natomiast pozostały czas to było właśnie budowanie paśników, dokarmianie zwierząt, robienie poletek zaporowych, czyli obsadzanie ziemniakami, czy topinamburem, czy innymi jakimiś roślinami, takich poletek, które by zapobiegały, żeby zwierz nie szedł dalej na pola rolników, bo jeżeli na polach rolników będzie robił szkody, to koło musi za te szkody płacić.
Ma pan za sobą piękną przeszłość zawodową, pedagogiczną, no pracę w zakładach pracy najróżniejszych, produkcyjnych tamtej wspaniałej przemysłowej Jeleniej Góry. Ma pan za sobą działalność w organizacji młodzieżowej. Ma pan za sobą wreszcie prywatną działalność rzemieślniczą. Co dzisiaj Marek Dębski robi jako 70-letni dojrzały mężczyzna, któremu się jeszcze chce?
No, któremu się chce i który nie może usiedzieć w domu. Zawsze mnie ciągnęło do ludzi i zawsze chciałem pracować z ludźmi. W tej chwili w dalszym ciągu działam w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, a konkretnie najwięcej czasu poświęcam Stowarzyszeniu Inwalidów Wzroku. To są ludzie, którzy tak samo jak ja są dotknięci przez los, no, problemem niedowidzenia. I staram się w tej organizacji razem z kolegami i koleżankami robić wszystko, żeby ułatwić i uatrakcyjnić życie tym ludziom, którzy nie widzą jak te orły sokoły, tylko widzą trochę gorzej, trochę słabiej.
Panie Marku, ile was jest w Stowarzyszeniu Inwalidów Wzroku?
W Stowarzyszeniu Inwalidów Wzroku, chciałem państwu powiedzieć, była nas setka. W tej chwili zrobiliśmy dokładną weryfikację, bo zdarzają się wśród nas członkowie, którzy nie płacą składek od półtora roku albo dłużej. I na dzień dzisiejszy jest to liczba około 80 ludzi. Bo zdaje się, że wczoraj jeszcze przyszła jedna koleżanka, która się zapisała, więc mówię około dlatego. Ale 80 ludzi są to nasi członkowie.
I powiedzcie, czym zajmujecie się państwo w tym stowarzyszeniu?
No, w tym stowarzyszeniu zajmujemy się przede wszystkim tym, co nas bawi i uczy. Jeśli chodzi o naukę, to chciałem państwu powiedzieć, że zapraszamy na nasze comiesięczne spotkania lekarzy, pielęgniarki, osoby, które potrafią nam powiedzieć, co to jest oko i do czego ono służy, w jaki sposób to oko pielęgnować, co robić, żeby temu oku nie szkodzić. To są nasze zajęcia, które organizujemy z fachowcami z danej dziedziny. A oprócz tego spotykamy się raz w miesiącu, gdzie możemy zawsze wymienić sobie uwagi i podzielić się doświadczeniami z zakresu właśnie tego, o którym mówimy, czyli niedowidzenie i starać się wymienić doświadczenia, co zrobić, żeby było lepiej.
Ale przede wszystkim chcemy się bawić.
Tak.
Jeździmy na wycieczki.
Jeździmy na wycieczki. Pojechaliśmy jako osoby niedowidzące, między innymi do kopalni Złota, gdzie, proszę państwa, oglądaliśmy podziemia i oglądaliśmy szyby, z których przed wiekami wydobywano złoto. Niestety, jak myśmy tam przybyli, to już tego złota nie było. Ktoś to przed nami zrobił parę wieków wcześniej, ale wycieczka była wspaniała i doświadczenie, żeby popatrzeć, jak drzewi ci górnicy, ci ludzie, którzy no, mieli chęć cokolwiek zrobić i wydobywać jakikolwiek kruszec, jak robili, mając do dyspozycji tylko takie, a nie inne możliwości techniczne.
Proszę Państwa, Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku to organizacja już z 13-letnią tradycją. Liczę, jak to pan Marek mówił, około 80-90 członków. Organizuje comiesięczne spotkania. Organizuję również czasy i wycieczki bardzo atrakcyjne i zapraszam Państwa do nas, do Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych na ulicy Osiedla Robotnicze 47A, gdzie na pewno znajdziecie Państwo i poradę, i pomoc, a przede wszystkim przyjazne dusze, których elementem jest również nasz rozmówca, pan 77-letni Marek Dębski. Panie Marku, wszystko co dobre, to się kończy, również i ta audycja. Każdy na koniec tej audycji, każdy z naszych gości wybiera sobie jakąś jedną piosenkę, melodię, utwór sceniczny, który mu będziemy dedykowali. Czy jest pan gotów sobie coś wybrać?
Tak, ale jeżeli przed tym mógłbym jeszcze słowo informacyjne. Proszę Państwa, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku pełni dyżury we wtorki i w piątki. Jesteśmy zawsze w sejmiku. Bardzo serdecznie zapraszamy. Zawsze ktoś z członków zarządu albo komisji rewizyjnej jest. A odnośnie piosenki zostałem zaskoczony, ale jeżeli można, to poprosiłbym o Dziwny jest ten świat Czesława Niemena.
Rzeczywiście, Dziwny jest ten świat, a w wykonaniu Marka Dębskiego pełen jednak optymizmu, jak się Państwo słyszeli, pewnej dojrzałości, doskonałej pamięci i swady. I taki Marek był od lat. To na pożytek tego programu i z szacunku dla Państwa mówimy sobie per pan, choć jesteśmy kolegami od ponad 60 lat. Dziękuję Ci, Marku, serdecznie za rozmowę.
Dziękuję również. Thank you.
i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie, 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 nie. Nadszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?